Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry Państwu. Dziś audycja Co Słychać prosto z Narodowego Muzeum Techniki, a ze mną Jerzy Lemański, człowiek, który opowie nam o tym, co to muzeum w sobie zawiera i jakie burzliwe losy przeszło przez te wiele lat. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
To może wszystkim naszym słuchaczom, którzy nie są z Warszawy, opowiemy o tym, gdzie znajdujemy się w tej chwili, gdzie Muzeum, Narodowe Muzeum Techniki mieści się w Warszawie.
Narodowe Muzeum Techniki mieści się w jednym z najbardziej znanych budynków w Warszawie, mianowicie w Pałacu Kultury i Nauki, który jest takim niechlubnym darem Związku Radzieckiego dla Polski, aczkolwiek w tej chwili raczej z tamtym systemem niewiele ma wspólnego. I w budynku tym rzeczywiście, bo można Rosjan lubić, nie można nie lubić, ale trzeba przyznać, że budynek jest dosyć solidny i doskonale zdaje swoje, spełnia swoje zadanie nawet po tylu latach, bo już ponad chyba 60 lat, prawie 70 lat liczy sobie ten budynek, ale wszystko w nim działa. I od 1955 roku rzeczywiście mieści się tutaj Muzeum Techniki, aczkolwiek z pewnymi przerwami, o czym sobie pewno powiemy za chwilę, dlatego że na początku było to muzeum podlegające pod naczelną organizację techniczną. W tej chwili jesteśmy już placówką państwową, podlegamy pod Ministerstwo Kultury i dwa inne ministerstwa.
To jest ten moment, kiedy faktycznie musimy się zatrzymać. Panie Jerzy, jeśli mógłby Pan opowiedzieć historię generalnie Muzeum Techniki w Polsce, od kiedy datuje się tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia takiej instytucji, która będzie pokazywać rozwój naszego przemysłu techniki i będzie zbierać te wszystkie eksponaty?
Już dość długo, naprawdę długo, dlatego że już w 1875 roku powstało pierwsze muzeum i ono funkcjonowało w różnym profilu, ale było to muzeum techniczne, muzeum też przedstawiające dorobek polskiego rolnictwa. I ono funkcjonowało do II wojny światowej. W okresie przedwojennym znajdowało się ono na krakowskim przedmieściu, w budynku, w którym zresztą pierwsze swoje doświadczenia przeprowadzała Maria Skłodowska-Curie. Ten budynek stoi do dzisiaj, to jest obok kościoła świętej Anny na krakowskim przedmieściu. I Muzeum Techniki tam funkcjonowało, aczkolwiek miało dosyć małą przestrzeń i już za prezydenta Stefana Starzyńskiego, czyli przed wojną, uznano, że zostanie zbudowany nowy gmach, potężny, reprezentacyjny, przyzwoity gmach, który byłby taką wizytówką polskiej kultury technicznej i ten budynek miał stanąć po drugiej stronie Wisły, tam gdzie dzisiaj znajduje się stadion narodowy, a wcześniej był stadion dziesięciolecia. No niestety z wiadomych przyczyn do realizacji nie doszło, wybuchła wojna. Po wojnie zdecydowano się, że Muzeum Techniki rzeczywiście wróci do Warszawy, ale już w innym miejscu, właśnie w odbudowywanym Pałacu Kultury i Nauki. Ale teraz, muszę Państwu powiedzieć, my nadal narzekamy na niezbyt przestronne wnętrza, tego miejsca nie jest zbyt wiele. I są plany, i te plany prawdopodobnie zostaną zrealizowane, że jednak budowany będzie właśnie obiekt specjalnie przygotowany pod wystawę dorobku technicznego Polski i całego świata. I będzie to obiekt w tym miejscu, gdzie planował Stefan Starzyński, czyli teraz na błoniach Stadionu Narodowego, po drugiej stronie Wisły.
Narodowe Muzeum Techniki to już, tak jak Pan powiedział, instytucja, która podlega trzem ministerstwom, ale był taki okres kilka lat temu w Warszawie, kiedy wybuchła informacja, że Muzeum Techniki, bo tak nazywała się instytucja, którą dziś odwiedzamy z Radiem Wnet, zostaje zamknięte, że poddane zostaje likwidacji.
Tak, to był ciężki okres. Ja ten okres też przeżyłem, dlatego że ja pracuję w Muzeum Techniki już 36 lat. Jestem chyba jednym z najdłużej pracujących osób tutaj w tej placówce. Rzeczywiście, nie każdy z Państwa to wie. To jest taka ciekawostka, proszę Państwa. Właściwie do 2017 roku Muzeum Techniki było muzeum prywatnym. Nie państwowym, tylko prywatnym. Bowiem podlegało pod NOT, Naczelną Organizację Techniczną, która jest organizacją pozarządową, więc de facto była to instytucja prywatna. I muzeum musiał, tak jak każde muzeum na świecie o takim profilu, nie jest w stanie samo się utrzymać. Musi mieć dotacje, bo jest to placówka, która ma szerzyć kulturę, a nie działać w trybie komercyjnym. komercyjnym. Zatem te dotacje były niezbędne. I my te dotacje jako Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, Naczelnej Organizacji Technicznej, otrzymywaliśmy raz z takiego ministerstwa, raz z takiego ministerstwa, ale zawsze były to źródła niepewne. Trzeba było co roku niemalże żebrać o te dotacje, o te środki. I w pewnym momencie, kiedy tych środków brakowało, muzeum zaczęło popadać w długi. Naczelna Organizacja Techniczna była w tym przypadku bezradna, chociaż chciała jak najlepiej. I skutkowało to tym, że właściwie NOT stał się niewypłacalny w stosunku do pracowników Muzeum Techniki i trzeba było muzeum zamknąć, zlikwidować. To był ten paskudny 2017 rok, ale jednocześnie on był dobrym rokiem, dlatego że wtedy właśnie, kiedy placówkę zamknięto, instytucją zainteresowało się Ministerstwo Kultury i w pewnym sensie reaktywowało muzeum, ale już jako placówkę państwową i w ten sposób powstało Narodowe Muzeum Techniki, które przejęło wszystkie zbiory poprzedniego muzeum, natomiast już podlegało pod instytucje państwowe, tak jak powiedziałem, może nie tyle trzy ministerstwa, co trzy instytucje, trzy placówki, trzy podmioty nas utrzymują i w tej chwili są pieniądze na wystawy, są pieniądze na dalszą działalność i ta działalność jest rozszerzana. Aczkolwiek po 2017 roku muzeum było długo zamknięte. Dlaczego? Dlatego, że na nowo otworzyć muzeum to nie jest to samo, co otworzyć drzwi do muzeum. Trzeba było po prostu dokonać wielu remontów. To trwało. Tym bardziej, że tutaj też następna ciekawostka. Proszę Państwa, w ścianach Pałacu Kultury nie można igły, nie można gwoździa wbić nawet. Jest to budynek uznany za zabytek, co w pewnym sensie jest jego błogosławieństwem, a z drugiej strony jest przekleństwem. Dlatego, że błogosławieństwem, że ten budynek wreszcie ma spokojny żywot, nikt go nie zburzy. Ja jestem przeciwny, bo były takie głosy, żeby zburzyć Pałac Kultury. Proszę Państwa, jest to...
Ja jestem jednak miłośnikiem tego, żeby przywrócić to miejsce centrum miasta i zburzyć właśnie.
No to chociaż... bardzo dobrze. Mamy inne zdania. Zaraz możemy podyskutować na ten temat, dlatego,
nie
że...
Nie o tym jest nasza audycja.
No wiem, ale w każdym razie ja nie chciałbym, żeby wróciły tu szare podwórka, studnie i obrzydliwe
one
kamienice.
Muszą być szare? Panie Jerzy, zostawmy temat. Dobrze. Faktycznie to jest temat rzeka.
No tak czy inaczej... Pałac jest zabytkiem i tutaj nie możemy, nie mamy pola działania, jeśli chodzi o zmianę jakiejś aranżacji wnętrz. Nawet kolory są ogólnie, odgórnie, kolory ścian odgórnie są już przygotowane. Nie wolno tutaj robić nic. Także zrobienie jakichkolwiek wystaw wymaga tworzenia nowych konstrukcji, które nie będą ingerowały ze ścianami budynku. Struktura. Całej struktury. Tak jest. To jest dosyć trudne, aczkolwiek to jest do zrobienia. No w każdym razie remont parteru został przeprowadzony. Wygląda naprawdę imponująco, ale przeprowadzony tak, że łazienki mają wyglądać dokładnie tak samo jak w 55 roku wyglądały, proszę Państwa. To nie jest takie łatwe, bo trzeba było glazurę specjalną zamawiać, elementy wystroju, łazienek i tak dalej. No już nie chcę opowiadać o tym, jak albo nawet opowiem, bo to jest taka ciekawostka, proszę Państwa, w 1955 roku, kiedy zbudowano łazienki, miały one dość specyficzny sposób ubikacji spuszczania wody. Otóż cały mechanizm spuszczania wody znajdował się nie w kabinie, tylko po drugiej stronie ściany. Wyglądało to zbyt bardzo skomplikowanie i wszyscy mówili, że to nie zda egzaminu, bo potem tych części tego się nie da kupić, tych wszystkich elementów, które nie były produkowane w Polsce, bo to była taka nietypowa konstrukcja. Zgadza się, nie dało się kupić, tylko że to wszystko działało. I jak my to zmienialiśmy, to w 2017 roku, a więc po ponad 60 latach, cały czas spłuczki działały, wszystko było sprawne. My to wymontowaliśmy, zostawiliśmy jako muzealia teraz i trzeba było na zamówienie robić dokładnie takie same elementy, więc to wszystko działa. Tak samo okna, proszę Państwa. Znajdźcie mi Państwo gdzieś budynek w Warszawie, gdzie okna wysokości 3 metrów, drewniane, po 60 czy po 70 latach będą się otwierały czy zamykały. Ja w swoim gabinecie mam okno wysokości 3 metrów. Codziennie je otwieram, jak jest lato, codziennie zamykam, nie ma problemów, nie wypaczyły się. Po tylu latach okna się nie wypaczyły. Klepki to samo. Proszę Państwa, po tych klepkach chodziło 100, 120, 140, 160 tysięcy ludzi rocznie w dwie strony. Czasami w butach, buciorach, szpilkach jakichś, prawda? Przesuwane były ciężkie rzeczy. I te klepki, ten parkiet do tej pory się trzyma, więc naprawdę budowla jest solidna. No ale tak jak wracamy do tego remontu. Ten remont częściowo został przeprowadzony. No i w tej chwili mamy dwie sale. Dwie sale, na które Państwa zapraszam, ale do grudnia, bo w grudniu będą następne ekspozycje otwarte. W tej chwili jest sala pod tytułem Liczy się, czyli historia techniki komputerowej, techniki obliczeń. To tę salę projektował mój kolega w aspekcie merytorycznym. Natomiast druga sala, której autorem jestem ja, czyli historia transportu lądem, wodą i powietrzem, opowiada o historii po prostu przemieszczenia się człowieka od czasów najstarszych, kiedy człowiek jak płynął gdzieś tam w jakiejś dłubance, a kończy na powiedzmy samolocie Concorde czy najnowszym środkach transportu.
To teraz specjalnie dla Muzeum Techniki, Narodowego Muzeum Techniki, dla Państwa, naszych słuchaczy, zaprezentuję utwór, który jest, myślę, że cudem techniki, jeśli chodzi o karierę, którą zrobił po chyba 10 latach od nagrania, bo dzięki internetowi temu wszystkiemu liczy się już teraz chyba nie policzy, jaką historię przebiegł. I za chwilę wrócimy do Państwa z Narodowego Muzeum Techniki, a teraz dla Państwa Tom Odell, Another. Narodowe Muzeum Techniki to miejsce, które na pewno każdy Polak przynajmniej raz powinien odwiedzić, żeby zobaczyć, jakie zbiory posiadamy, ale jaka też była nasz wkład w rozwój techniki. Powiedział Pan, że mamy tu dwie sale, salę liczb, w której jest na pewno opowieść o tym, jaką drogę przeszli Polacy, jeśli chodzi o kształtowanie nauki i choćby obecnej techniki. Co możemy tutaj zobaczyć?
Można zobaczyć, przede wszystkim właśnie skupiamy się na wkładzie Polaków, jak najbardziej. Oczywiście jest dużo chociażby Jacku Karpińskim na sali techniki obliczeniowej. Są też elementy związane z Polakami na sali transportu. Tutaj jeszcze chciałem Pani powiedzieć, dlatego że Pani zaczęła od tego, że Muzeum Techniki ma eksponaty i te eksponaty pokazuje. Mamy tych eksponatów rzeczywiście dużo, ale nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zademonstrować, zaprezentować, dlatego że nie ma po prostu miejsca. Muzeum posiada ponad 15 tysięcy eksponatów, także gdybyśmy wszystkie chcieli wystawić, to musielibyśmy rzeczywiście robić to w jakimś innym budynku. Niemniej jednak te najciekawsze będą wystawione. W tej chwili jest przygotowywana wystawa Wkład Polaków, właśnie to, co Pani mówi. Wkład Polaków, kamienie milowe Polaków w rozwoju światowej technologii. I to będzie wystawa taka przeglądowa, której początki będą właściwie nawet wcześniej niż początki państwa polskiego. Taką oś czasu będą stanowiły wynalazki globalne, ogólnoświatowe, robione, dokonane nie przez Polaków, a obok będą tym równolegle pokazywane takie gniazda, gdzie Polacy mieli jakiś swój wpływ. Będzie gniazdo emigracji, czyli tych Polaków, którzy zasłużyli się za granicami Polski. Będzie gniazdo drugiej RP, bo rzeczywiście wtedy mieliśmy bardzo dużo dokonań. Będzie gniazdo wizjonerów i jeszcze różne inne elementy właśnie pokazujące. To jest taki problem, od razu Pani powiem, ja z tym walczę dość długo, że wielu Polaków, jest wiele nazwisk, których Polacy nie znają. Przykładowo, kogokolwiek na świecie zapytamy kino, każdy odpowie bracia Lumière, prawda? Mhm. Bo to jest takie, no już taki pewnik, aksjomat. A to jest nieprawda. Przecież nawet bracia Lumière sami powiedzieli, proszę Państwa, my nie byliśmy pierwsi. Przed nami był pewien Polak. Tak, rzeczywiście był, tylko że o tym Polaku w tej chwili nikt nie wie, a o braciach Lumière wszyscy wiedzą. Zazdroszczę Francuzom. Naprawdę imponują mi, że tak potrafią dbać o własną kulturę techniczną, o pamięć. Potrafią ją gloryfikować. Wręcz robią apoteozę tej kultury. My nie potrafimy zadbać. I dlatego wszyscy myślą, że kino to by naleźli bracia Lumière, a zrobił to Kazimierz Pruszyński. Tak naprawdę on był pierwszy. No niestety nie potrafimy tego przeforsować. To nie jest jedyny przypadek, bo tych przypadków jest więcej. Chociażby nawet nazwisko Sędzimir. To dopiero gdy pojawiła się huta imienia Sędzimir, ludzie dowiedzieli się, że ktoś taki w ogóle był, a nawet nie wiedzieli, kto to był tak naprawdę. Nie potrafimy tego wylansować, nie potrafimy tego wypromować. Rudolf Modrzejewski. Przecież dzieci wiedzą w Stanach Zjednoczonych, ludzie wszyscy wiedzą, że te najlepsze, najpiękniejsze, najfajniejsze mosty budował właśnie Rudolf Modrzejewski. Nawet Golden Gate by on zbudował, gdyby nie to, że już był zbyt sędziwy. Robił to jego uczeń. W Peru każde dziecko wie, kim był Ernest Malinowski, który zbudował najwyższą kolej na świecie. Tak naprawdę ona jest najwyższa do dzisiaj, bo w Chinach to zrobili wyżej, ale zaczynali z wyższego pułapu. To są rzeczy, które my powinniśmy chwalić, które my powinniśmy popularyzować. Ja sam nie dam rady. Szkoda, bo naprawdę są powody do dumy.
Wspomniał pan nazwisko Karpińskiego, bo to jest też jeden z takich tych nazwisk, które moim zdaniem w historii Polski mocno się powinny zapisać, a są mało znane. Czy moglibyśmy przybliżyć, bo to jest historia nie aż tak bardzo odległa naszym czasom, a jednak bardzo istotna. Kim był Jacek Karpiński i jakie miał zasługi dla nauki?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja jestem daleki od gloryfikowania Karpińskiego, bo czasami słyszę takie, albo czytam takie teksty, że Jacek Karpiński wyprzedził epokę, że Jacek Karpiński pokazał Amerykanom, jak budować komputer i tak dalej. Nie, to nie jest prawda. Aż tak nie było. Niemniej jednak mieliśmy rzeczywiście bardzo zdolnego inżyniera, który miał ograniczone możliwości z prostej przyczyny, że żył w takim, a nie w innym systemie i tego systemu opuścić nie chciał, tego kraju nie chciał opuścić, chociaż miał możliwość. Amerykanie dawali mu stypendium. Zresztą jeździł do Stanów Zjednoczonych i budował komputer. To był taki krótki moment, kiedy my jako Polacy w aspekcie nowości budowaliśmy rzeczy nam nie gorsze niż Amerykanie, a w pewnych aspektach nawet lepsze właśnie dzięki Karpińskiemu. Ale co z tego, kiedy on zaproponował zbudowanie małego komputera, to jakiś ubek, który tam miał funkcje sprawcze i władcze, powiedział, że nie jest możliwe zbudowania szafy wielkości pudełka na buty, prawda, że taka szafa do niczego nie będzie się nadawała, bo będzie za mała i tak samo taki komputer nie może być taki mały. No niestety hamowano Karpińskiego i UB, i jakieś tam inne czynniki, ale gdyby Karpiński się urodził w Stanach Zjednoczonych i gdyby tam ze swoimi możliwościami intelektualnymi, ze swoimi możliwościami poznawczymi, ze swoimi zdolnościami, gdyby tam się rozwijał, prawdopodobnie dokonałby jeszcze więcej. Ale nawet to, co w Polsce w aspekcie właśnie budowy pierwszych komputerów, pierwszych układów, pierwszych maszyn analogowych jeszcze, no dokonał bardzo dużo i to pokazujemy, to przedstawiamy właśnie mój kolega Zasław Adamaszek, który jest twórcą tej wystawy. Starał się to uwypuklić, podkreślić, dlatego że to jest dla nas ważne. My Polacy powinniśmy znać postać Jacka Karpińskiego.
To jest... Jakie oryginalne eksponaty, bo myślę, że większość artefaktów muzealnych w Narodowym Muzeum Techniki jest prawdziwych, ale skąd państwo zdobywają te artefakty i jakie perełki możemy zobaczyć na wystawie?
Perełek to jest dużo. Zacznijmy od tego, że ludzie mają czasami do nas pretensje. A, ja tu wszedłem, nie mogę nic dotykać, a w Koperniku wszystko mogę. Tak, w Koperniku możecie państwo wszystkiego dotykać, bo jak coś dotkniecie i się popsuje, to Kopernik zamówi u Chińczyków następną zabawkę i będzie zrobiona i nie ma problemu, bo to są zabawki nowe, współczesne, które nie mają zbyt dużej wartości. Natomiast u nas to są rzeczy, które mają czasami ponad 100 lat, albo i 150, i my następnego takiego eksponatu już nie zamówimy. Na przykład najstarszy samochód w Polsce z roku 1899. Ludzie mają pretensje, dlaczego nie można wsiadać do tego samochodu i zobaczyć, jak tam się siedziało. Proszę państwa, gdyby tak każdy wsiadał i każdy się bawił, to ten samochód po 2 latach już nie byłby eksponatem, tylko byłby ruiną kompletną, a naszym obowiązkiem jest zadbać, żeby za 100 lat inni też ten samochód mogli oglądać. Tak samo jest z różnymi innymi eksponatami. Pamiętajmy, u nas ci, którzy zwiedzają Narodowe Muzeum Techniki, mają do czynienia z prawdziwą historią, z oryginałami, z eksponatami, których nigdy nigdzie więcej w Polsce państwo nie zobaczycie. Samochód z roku 1899 jest tylko u nas, czyli z XIX wieku. Nie ma nigdzie tak sędziwego samochodu. U nas można go zobaczyć, u nas można go sfotografować, ale wejść nie można. Takich eksponatów jest bardzo dużo. Szybowiec Ottona Lilienthala z 1894 roku, na którym Lilienthal to był pierwszy człowiek, który latał na czymś, co było cięższe od powietrza, bo wcześniej był balon bracia Montgolfier, prawda, rok 1783, ale to było 100 lat wcześniej i używano urządzenia, które pozornie było lżejsze, prawda, bo miało w środku albo rozgrzane powietrze, albo gaz, hel albo wodór. Natomiast skrzydła Lilienthala, ten pierwszy szybowiec, no to już było zupełnie co innego. On musiał wykorzystywać nie tylko prądy powietrzne, ale w ogóle zasady aerodynamiki, co później pozwoliło zresztą braciom Wright, którzy wzorowali się na Lilienthalu, pozwoliło stworzyć pierwszy samolot. I my ten szybowiec Lilienthala mamy. No jakie eksponaty? Cała na przykład kolekcja polskich prototypów, jeśli chodzi o motoryzację. Przecież to każdy Polak zna się na motoryzacji i interesuje się motoryzacją, nie tylko panowie, również panie, więc mamy to, co o czym było głośno w Polsce. Warsa, Beskida, Ogara, Syrenę 110, Warszawę 210, Fiata 125 PS napędem na 4 koła. To są też nasze eksponaty, co prawda one nie wszystkie są wystawione w muzeum, większość z nich nie jest wystawiona w Muzeum Techniki. Dlaczego? Bo miejsca, po prostu miejsca nie ma, ale można pojechać do naszej filii w Chlewiskach i tam to wszystko można zobaczyć. Natomiast w Muzeum Techniki, cóż można zobaczyć, jeśli chodzi o samochody, takie perełki. No jest Mikrus. Mikrus, który miał zmotoryzować Polskę, nie zmotoryzował, zbudowano ich 1728 egzemplarzy, za mało. Zmotoryzował Polskę dopiero Fiat 126P. Fiata też mamy malucha na wystawie, takiego przepołowionego, żeby można było zobaczyć, jak wygląda w środku. Jest też Smyk, samochód, który był prototypem, ale nieprawdopodobnie dziwnym prototypem, troszeczkę wzorowany na samochodzie BMW iZeta, gdzie wsiadano od przodu. Ten samochód nie ma drzwi, to jest chyba jedyny w Polsce samochód, który nie posiada drzwi z boku. No, są też samochody starsze, Adler z 1901 roku jest w podwozie samochodu Lux Sport. Jest Ford T, pierwszy na świecie taśmowo, nie seryjnie, tu uczulam, bo wiele osób mówi, że Ford T był pierwszym samochodem na świecie produkowanym taśmowo. To bzdura. Pierwszy był Oldsmobile, który też zresztą u nas stoi na wystawie. Natomiast pierwszym Ford T był pierwszym samochodem produkowanym taśmowo, nie seryjnie, tylko taśmowo. Seryjnie był pierwszy Oldsmobile. Także jeśli chodzi o motoryzację, motocykle. Mamy przecież najstarszy motocykl w Polsce z 1898 roku. Mamy kolekcję polskich Sokołów, dumę polskiej motoryzacji przedwojennej. Mamy motocykle powojenne, SHL-kę, WFM-kę, OSE, Komara, atrybut wiejskich listonoszy kiedyś, Komar, prawda, no, o którym mówiono, a już nie będę mówił, jak o nim mówiono, ale prześmiewano się z tego motoroweru, a rzeczywiście po wszystkich wsiach polskich, jak to mówiono, że miałem w uszach mgła, w oczach łzy, na liczniku 33, coś takiego, prawda, no ale ten motorower rzeczywiście radził sobie doskonale i listonosze na nich jeździli. Także to jest też pewna historia polskiej motoryzacji.
Te eksponaty zgromadzone przez państwa, gromadzone przez kilkadziesiąt już lat przecież, one na pewno stanowią wielką wartość. Czy nadal kupujemy na aukcjach, czy nadal zdobywamy kolejne artefakty? Czy są takie sytuacje, że ktoś przychodzi do muzeum i chce podarować coś, co znalazł na strychu albo miał w garażu?
Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie pani zadała. Tak, cały czas powiększamy naszą kolekcję. I teraz pytanie, skąd, jakie są źródła powiększania tej kolekcji? Otóż rzeczywiście jest dużo ludzi, którzy trochę inaczej myślą, tak bardziej racjonalnie myślą, że pewne rzeczy nie warto wyrzucać na śmietnik, tylko warto przekazać do Muzeum Techniki i po prostu dają oferty mailowo. Teraz kiedyś to było inaczej, ludzie przychodzili albo listy pisali. Ja to pamiętam. Teraz jest to inaczej mailowo i jeżeli rzeczywiście okazuje się, że ktoś ma w ręku jakiś cenny eksponat, my ten eksponat bierzemy i oczywiście jest wzmianka wtedy, że kto jest ofiarodawcą i taki eksponat zabezpieczamy od zniszczenia. Nie zawsze on musi być od razu pokazany na wystawie, bo to jest zupełnie co innego, ale przynajmniej ten ofiarodawca wie, że to nie pójdzie gdzieś tam do lamusa, że to nie zostanie zniszczone i jego nazwisko będzie widniało zawsze przy karcie tego eksponatu. Ale też kupujemy czasami, dlatego że jeżeli coś jest bardzo cennego i trafi się okazja, to te pieniądze zawsze jakoś tam znajdą się. Czasami też próbujemy dokleić coś do naszej kolekcji, żeby była pełna, ale w dużej mierze bazujemy na darach. Teraz na przykład mogę się pochwalić, pan, który mieszka na stałe w Anglii, w tej chwili właśnie jesteśmy w trakcie procedur załatwiania tego wszystkiego. Pan, który mieszka w Anglii od wielu, wielu lat ma samochód po ojcu, który stoi gdzieś tam w garażu, w szopie i ten samochód tak stoi i w końcu stwierdził on, że mógłby go sprzedać, bo są kupcy, bo to jest zabytkowy, zaraz powiem jaki samochód, ale tak naprawdę to on wolałby, żeby ten samochód nie plątał się później między kolekcjonerami, nie woził jakiejś pary do ślubu i tak dalej, tylko żeby po prostu był zabezpieczony i mógł być pokazywany przyszłym pokoleniom. I to jest rzeczywiście samochód ciekawy, bo to jest Wołga. Państwo pamiętacie te czarne Wołgi, jak się mówi o czarne Wołgi. Ta Wołga akurat nie jest czarna, ta Wołga jest piękna, dlatego że jest pomalowana w dwóch kolorach, oryginalnie w dwóch kolorach i to jest z samego początku produkcji Wołgi, to jest bodajże rok 1957 albo 8, z takim jeszcze innym troszeczkę przodem. Samochód rządowy, bo jeździł nim ktoś tam z przedstawicieli rządu. I rzeczywiście samochód jest perełką, rarytasem i takie perełki też nam jak najbardziej się trafiają.
To jak trafiła taka Wołga do Wielkiej Brytanii?
Nie, ona nie trafiła do Wielkiej Brytanii. Ten pan mieszka w Wielkiej Brytanii, natomiast on był synem jakiegoś tam, już nie chcę teraz mówić, bo nie pamiętam dokładnie, chociaż rozmawiałem z nim, kogoś, kto miał pieniądze, żeby taką Wołgę odkupić od kogoś z rządu. O, na tej zasadzie. Jego tata był chyba lekarzem czy weterynarzem, już nie pamiętam. No w każdym razie osobą zamożną dosyć. I jeździł tą Wołgą do lat 90. Potem zmarł, natomiast syn dopiero po śmierci ojca przeniósł się do Anglii, ale Wołga została. On tu ma swój dom, swoją szopę i w tej szopie ta Wołga cały czas stoi. Chwała mu za to, naprawdę chwała mu za to, dlatego że mógł sprzedać, ale uznał, że jak sprzeda, to już ten ślad zniknie, nie będzie tego, a jak odda do Muzeum Techniki, to zostanie na zawsze. Przecież w tej chwili na przykład ja przygotowuję kolejną wystawę i z lamusa, z naszych magazynów po prostu pobieram różne eksponaty i czasami czytam. Ten eksponat został ofiarowany w 1959 roku przez pana Malinowskiego, powiedzmy. Został ofiarowany, dzięki temu on może być pokazany. Zawsze na każdy eksponat przyjdzie jakiś czas do pokazywania, nie wszystkie naraz, ale to się zachowało. Ten pan Malinowski, który może nie żyć już od 50 lat, zostawił po sobie ślad i jego eksponat jest pokazywany, zadbany, wyczyszczony i pielęgnowany.
To o jeszcze niespodziankach, które mogą nas spotkać w Narodowym Muzeum Techniki i o tym, o czym Państwo mogą nie wiedzieć. Porozmawiamy za chwilę jeszcze z panem Jerzym Lamańskim, a teraz dla Państwa belgijski zespół, tym razem Hooverphonic. Narodowe Muzeum Techniki, pan Jerzy Lemański i pytanie, które chciałabym zadać w imieniu słuchaczy. Ile trzeba poświęcić czasu, żeby zobaczyć zbiory Muzeum Techniki i jakich rzeczy nie dowiedzą się państwo, szukając ich w przewodnikach, w internecie chociażby, czy w jakichś książkach?
Zadała mi pani pytanie, które jest najczęściej zadawane. Ile czasu będzie trwało zwiedzanie Muzeum Techniki? I to jest pytanie, na które tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Dlatego, że jeżeli przyjdzie babcia z wnuczkiem i babcia nie jest zainteresowana, a wnuczek wolałby w tym czasie na przykład pójść do kina, no to oni zwiedzą w 15 minut nawet. Ale jeżeli przyjdzie ktoś, kto chciałby poznać historię techniki albo zainteresują go te elementy, które na wystawie wymagają jakiegoś skupienia, to może być i w muzeum w tej chwili nawet 2-3 godziny, a po otwarciu kolejnych ekspozycji to i cały dzień. Także to jest w zależności od zainteresowań. Ja tworząc wystawę starałem się tak przygotować, żeby zadowoliła i tych mało zainteresowanych, i tych bardziej zainteresowanych. Na wystawie transportu, proszę Państwa, nie znajdziecie Państwo zbyt wiele informacji encyklopedycznych. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko to można znaleźć, wyklikując sobie w Google'ach. I tam są informacje ogólne plus mnóstwo ciekawostek, różnego rodzaju rzeczy, których właśnie, tak jak pani powiedziała, normalnie państwo się nie dowiecie. Tam są ekrany multimedialne. Można się dowiedzieć o tym, jak zapatrywano się na motoryzację w latach 50. w okresie międzywojennym, czy nawet przed I wojną światową. O tym, jak wyglądały starsze samochody, jak je widziano oczami ówczesnych miłośników motoryzacji. Mnóstwo ciekawostek, na przykład jak wyglądało w czasach PRL-u zakup samochodu, jak wyjeżdżało się samochodem na wakacje za granicę. Jest taki nawet pewien cykl, Kowalski jedzie do Bułgarii, no bo wtedy Bułgaria to był ten synonim luksusu, praktycznie najlepszego, najfajniejszego wyjazdu. Jeszcze była Jugosławia, ale to już było trochę trudniej. Tak się mówiło, Jugosławia, to chodziło o Chorwację. Natomiast wyjazdy za granicę do krajów zachodnich praktycznie w czasach PRL-u były nierealne. Indywidualnie raczej trudno było sobie to załatwić. To wszystko to są rzeczy, które nie tak łatwo znaleźć w informacjach encyklopedycznych, bo ich po prostu nie ma. A tutaj Państwo możecie z tym optować. Poza tym mnóstwo, no tak jak powiedziałem, eksponatów. Jeszcze niedługo, jak już otworzymy tę kolejną wystawę, będą na przykład eksponaty związane z gospodarstwem domowym. Jakieś grzałki, czajniki, które jeszcze niektórzy z Państwa starsi pamiętają. Pralka Frania, powiedzmy. No, kto z Państwa pamięta pralkę Frania? Tylko ci starsi. Młodzi już nie. Ale też stare radioodbiorniki. Proszę Państwa, zakup radioodbiornika w dawnych czasach to było coś więcej niż dzisiaj zakup samochodu. To nie było takie po prostu pójdę do sklepu, kupię radio. Bowiem w czasach, kiedy radioodbiorniki produkowała firma Elektrit, bardzo, bardzo renomowana firma, właściwie najpoważniejszy rywal Philipsa w Europie, no to wtedy zakup radioodbiornika to był tak jak zakup dobrego mebla. Wyglądało to w ten sposób, że najpierw cała rodzina szła do sklepu i rozmawiała ze sprzedawcą. Sprzedawca pokazywał katalogi, różne modele, wreszcie wybierano jeden model i dopiero za kilka dni szło się po odbiór tego modelu, no to było całe święto. Ten radioodbiornik potem przywożono do domu i stawiano go w najbardziej eksponowanym miejscu, bo to był mebel jednocześnie. Przecież te stare radioodbiorniki to były wykonane z pięknego drewna, fornieru, były na wysoki połysk, miały piękną obudowę projektowaną przez najwybitniejszych artystów i one stanowiły rolę, pełniły rolę mebla. I to była rzecz niesłychanie droga, biorąc pod uwagę, że zarobki wynosiły wtedy około robotnika około 100 zł, radio kosztowało, elektryk automatik kosztował 780 zł, to jest 8 pensji, proszę Państwa. Nie wiem, czy dzisiaj byście dali Państwo 8 pensji za radio, które nawet UK już nie mówię stereofonii, UKF-u nawet nie ma, nie mówiąc o innych udogodnieniach. Także takie to były czasy i te radia też będzie można obejrzeć. No warto. Ja to jest taką jeszcze ciekawą Państwu rzecz powiem. Otóż ja pracuję, tak jak powiedziałem, w Muzeum Techniki dość długo, bo już 30 parę lat. I boli mnie jedna rzecz, że powoli my tracimy swoją polskość w pewnym sensie. Ktoś zapyta, co ten Jerzy Lemański za głupoty gada. Ale ja pamiętam taką rzecz, że jak kiedyś dzieci wchodziły do naszego muzeum, to było tak, dzieci wchodzą na salę, cała wycieczka, powiedzmy, dzieci, trzecia czy czwarta klasa i słyszę, ojej, ojejku, orety, ale fajne, ojej, i tak cały raz. A teraz różne takie okrzyki, o ja nie mogę, ja cię kręcę, o, prawda? A teraz, proszę Państwa, wchodzi 40 osób i tylko słyszę, wow, 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 samo wow, nic więcej, samo wow. No już takie z amerykańskich przyzwyczajeń to nas przychodzi, tak samo jak moje pokolenie nie wiedziało, co to są walentynki. Bóg mi świadkiem, że nie wiedziałem, co to są walentynki. Nie było Halloweenu, tak, tylko było Święto Zmarłych. No takie różne rzeczy. Mnie to czasami boli, że gdzieś tam mnie zapraszają na jakiś event, żebym dał speech, prawda? A potem będzie lunch. Zamiast powiedzieć, że na jakieś wydarzenie, żebym przemówił, a potem będzie poczęstunek. Nie, to jest event, speech i lunch. I tak cały czas, prawda? Tracimy tę polskość, no ale to tak mówi starszy pan po prostu, no.
To takie już na koniec, bardzo przewrotne pytanie być może, ale gdyby pan miał ocalić z współczesnej epoki, tej epoki, w której żyjemy, jakieś eksponaty, artefakty, które jeśli ktoś chciałby zamknąć w jakiejś skrzyni dla swojego wnuczka albo zachować do muzeum, albo co muzeum powinno kupić natychmiast, to jakie przedmioty by pan wybrał?
Z całą pewnością przedmioty, które są najczęściej w naszych rękach, bądź z których korzystamy. Na pewno współczesny model komputera stacjonarnego, na pewno współczesny model telefonu, który nam się wydaje niezwykle nowoczesny, że już nic się nie da zrobić. Da się, proszę Państwa. Czas pokaże, że da się, tylko nie wiemy, w którym kierunku pójdziemy. Tu jeszcze taka jedna rzecz, proszę Państwa, którą chciałbym się z Państwem podzielić, bo ostatnio akurat na ten temat ktoś mnie pytał w radiu. W jakim kierunku potoczy się dalszy rozwój techniki? Proszę Państwa, nikt nie powinien się za to zabierać, nikt nie powinien zgadzać, bo tutaj na to nie ma mocnych, nie ma mądrych. Nikt nie przewidział 50 lat temu, że najważniejszym wynalazkiem będzie internet. Proszę sobie przypomnieć film Powrót do przyszłości 2, prawda, gdzie było przeniesienie się do 2020 roku. Tam naukowcy nawet pracowali nad tym, co może być wynaleziono i stwierdzono, że tak, będzie człowiek potrafił regulować pogodę. Okazuje się, że nie potrafi do dzisiaj w zasadzie w niewielkim stopniu, że buty będą same się zawiązywały, prawda, czy kurtka sama dopasowywała do rozmiaru. To są bzdury, których do dzisiaj nie wynaleziono, natomiast nikt nie przewidział, że będzie coś takiego jak internet. Przewidziano, że będą na przykład telefony, wideotelefony, prawda? Ale ten wideotelefon nie jest potrzebny. Nie korzystamy z tego praktycznie, chyba że mamy zdalną konferencję, ale jak rozmawiamy, wolimy bez wideotelefonu, bo możemy być w piżamie albo nieogoleni na tej zasadzie. Także nie ma mądrych, którzy przewidzą, co będzie dalej. Dlatego też nie wiedząc, co będzie dalej, ja bym zbierał to, co mamy na dzisiaj, czyli samochód dzisiejszych czasów. To jest proste, no, telefon, telewizor, prawda, słuchawki, powiedzmy, czy takie rzeczy związane. Nawet czajnik bezprzewodowy, prawda? Jaka była tendencja, jak projektowano wzornictwo przemysłowe w początkach XXI wieku?
Powiedział pan o polskości, że tracimy swoją polskość. A w jakich obszarach technicznych Polacy, pana zdaniem, mogą się czymś większym poszczycić?
No wbrew pozorom nie jest tak źle, bo ja na przykład słyszę takie słowa, że ach, kiedyś to produkowaliśmy samochody, a teraz nie produkujemy. Teraz produkujemy więcej samochodów niż w czasach komuny, tylko o tym się nie mówi. Niestety nie mamy swojej marki, ale tak naprawdę wcześniej też nie mieliśmy swojej marki, bo to była z nazwy tylko marka Polones, ale tak naprawdę Polones nie był polskim produktem, tylko był całkowicie zależny od projektantów włoskich. Jesteśmy potęgą w wielu dziedzinach produkcji, przecież chyba w Polsce najwięcej okien się produkuje. produkuje. Produkujemy bardzo dużo telewizorów, gospodarstwa sprzętu domowego. Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o akcesoria do samochodów. To jest sama czołówka światowa. Z elektroniki dość dużo budujemy. Także pod tym względem nie jest tak źle, aczkolwiek boleć, może boleć i rzeczywiście boli, że nie mamy własnych firm, że nie mamy, chociaż one też się pojawiają, przecież nawet w modzie, prawda, jest kilka znanych polskich firm. Ale w tej najbardziej interesującej nas motoryzacji nie do końca nam to wychodzi. Wiemy, jak się potoczyły losy z Ursusem, wiemy, jak ma, no, z PES-ą, prawda, też nie jest tak, jak chcielibyśmy Solaris i tak dalej. No, nie zawsze to wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Na to powinniśmy kłaść większy nacisk. Niestety z tymi polskimi markami nie jest najlepiej. Chciałbym, żeby to się poprawiło.
Bardzo serdecznie dziękuję za obecność i za tę opowieść, którą dzisiaj dla Państwa, dla słuchaczy Radia Wnet snuł pan Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję, zapraszam wszystkich. Jeżeli ktoś nawet nie chce wydawać pieniędzy na bilet we wtorki, muzeum jest za darmo, także zapraszam do Warszawskiego Narodowego Muzeum Techniki.
A ja słuchaczom Radia Wnet powiem, że po skryptum, że z panem Jerzym rozmawiamy o tym, żeby przeprowadzić debatę na temat Pałacu Kultury. Być może w najbliższym czasie uda nam się zorganizować.
Pokłócić się.
Porozmawiać. Kłócić to się mogą politycy. My, szanowny panie, będziemy w radiu.
Nie, żartuję, aczkolwiek nie ukrywam, że mamy z panią redaktor skrajne. Zupełnie skrajne zdania na ten temat. Będzie przyjemnie porozmawiać na ten temat. Ja zawsze lubię rzeczowe, konkretne dyskusje, więc chętnie w niej wezmę udział.
Więc życzymy wszystkiego dobrego. Żegnam się z państwem. Mikołaj Poruszek realizuje audycję ze studia. Ja na koniec państwu chciałabym zaprezentować utwór Niebieski, bo brakuje mi trochę tego niebieskiego nieba w Warszawie. Pochmurno i już zaczęło padać. Natalia, Natu Przybysz i Niebieski. Wszystkiego dobrego. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia w sobotę wraz z Tomaszem Wybranowskim w Dniu Słuchacza po godzinie 14.
Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.